przy gorącym stole.
Ale za co to
Łukasz Kaźmierczak, kłania się państwu nisko. Poniedziałkowy wieczór w towarzystwie wielkopolskich polityków, jak zawsze. I ostatnio mam taką frazę, którą nieustannie powtarzam w odniesieniu do polskiej sceny politycznej. Zmiany, zmiany, zmiany. Teraz te zmiany są bardzo poważne, bo dotyczą prawdopodobnie zmiany pokoleniowej. No i zmiany w największej partii politycznej, w jej kierownictwie. O tym będę między innymi mówił...
Opozycyjnej największej.
Nie dodałem opozycyjny.
Nie.
Czujny senator Jan Filipiński. Bardzo dziękuję,
jak
że pan się doda.
Jeszcze największej partii opozycyjnej. Tak pan powiedział?
Opowiadam poseł Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość.
Ja pytam. To nie było dopowiedzi.
Ale panowie, to jest jak przedstawienie się dzisiaj w programie. Bartłomiej Wróblewski, Jan Filip Libicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. A nasz to zupełnie Filip Olszak, Poznański.
Przedstawiciel największej partii opozycyjnej w naszym kraju, czyli Koalicji Obywatelskiej.
I partii rządzącej Poznaniem. To tych miłych prezentacji koniec, proszę panów. Borys Budka, szefem Platformy Obywatelskiej. Nie wiem, czy natrafiliście na takiego mema, czy takie hasło na Twitterze, które brzmi tak. Borys Budka wygrał niczym Siergiej Bubka. To znaczy chodzi o przewagę, z jaką pokonał przede wszystkim Tomasza Siemoniaka, który był typowany przez Grzegorza Schetynę na nowego szefa, na następcę jego w fotelu przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. No i panów komentarz do tego wyboru. Przede wszystkim, czy jesteście zaskoczeni, że to Borys Budka, a druga sprawa tą przewagą, o której przed chwileczką mówiłem. Budka, to tak będzie mi towarzyszyło.
To jest jakieś sugerowanie prorosyjskości, bo i Borys, i jeszcze przewaga Bubki, to nie
ojej,
wiem,
czy to jest... Ojej, a ja dzisiaj nie chciałem w te sztychy polityczne. No dobrze, no to ale możemy oczywiście w tytony. Proszę bardzo, Filip Olszak.
Nie platformy. Jestem zaskoczony gadą Borysa Budki, bo ponieważ no faktycznie nastroje w Platformie były takie, że była tendencja do tego, żeby faktycznie zaakcentować silnie tą potrzebę zmiany.
Siemoniak nie gwarantował tej zmiany?
Siemoniak mi się wydaje, że z racji właśnie tego, chociażby co pan powiedział, że był kojarzony z Grzegorzem Schetyną, chociaż sam się odżegnywał od tego i podkreślał, że samodzielnie wystartował do tego starcia, nie wyznaczony tak, co czasem się sugeruje, tylko po prostu no to była jego samodzielna decyzja, no ale jednak faktycznie z tym środowiskiem się jakoś kojarzył. W związku z tym no, prawdopodobnie to przeważyło o aż tak dużej przewadze, ponieważ no, widać jest potrzebę zmian i to zmiany w wielu aspektach, bo ponieważ no, to jest przede wszystkim zmiana samego przewodniczącego, ale też zmiana pokoleniowa w Platformie, która jest w tym momencie widoczna. I po trzecie jeszcze zmiana sposobu zarządzania Platformą. To już będzie inna partia, inaczej zarządzana. Nie ma być to już partia wodzowska. Tak? To już nie ma być ten typ przewodniczącego, który był dotychczas. Także to będzie na pewno partia bardziej demokratyczna i bardziej wewnętrznie inaczej zorganizowana.
To ja muszę dopowiedzieć dla słuchaczy, którzy nie widzą tego... Pozostali nasi uczestnicy zrobili
jak
dosyć zadziwione miny.
Jak to nie widzą, to będzie zaraz będą widzieć.
To już za chwileczkę będzie, proszę państwa, w internecie. Na razie jeszcze słuchacze nie widzą. Skąd to zadziwienie na panów obliczach? Jan Filip Libicki.
Znaczy, ja nie wiem, czy zadziwienie. Ja bym przede wszystkim powiedział tak, trochę politologicznie patrząc na to. To jest niewątpliwie bardzo silny mandat, tak?
Tak.
W wyborach powszechnych wszystkich członków partii dostać 82%. Czy tam 78, to jest bardzo silny mandat.
Ponad 80 w Poznaniu
było. I bardzo poważne upoważnienie do zmian. To jest, myślę, bym powiedział rzecz pierwsza. No, taka opowieść z mojego okręgu wyborczego. Ja zadzwoniłem do jednego z działaczy Platformy, który pomagał mi w wyborach jako wspólnemu kandydatowi opozycji. On był w moich powiatach szefem komisji wyborczej na dwa powiaty. Oddano 23 głosy, wszystkie na Borysa Budkę. Żaden inny kandydat nie dostał po prostu zero. Tak? I teraz moim zdaniem jest...
W jakim powiecie on był, skoro tylko 23
głosy? Nie, ja mogę powiedzieć, w jakich powiatach.
Schyłkowo ugrupowanie.
W powiecie grodziskim i w powiecie wolsztyńskim te 23 głosy padły. Czy schyłkowe, ja nie wiem, bo dopuszczono tylko tych, którzy mieli, jak rozumiem, opłacone
tak,
składki.
Tak.
I teraz pytanie...
Tylko tych, którzy będą głosować na Borysa Budkę.
I teraz chcę powiedzieć bardzo jasno, znaczy najpierw trochę tutaj zareklamować swoje obecne ugrupowanie. To znaczy, chcę powiedzieć, że no pierwszą partią, która taką zmianę pokoleniową dokonała, to był jednak PSL. Władysław Kosiniak-Kamysz, chyba nadal jest młodszy od Borysa Budki o 3 lata, a już tym szefem PSL-u jakiś czas jest. Teraz pytanie jest następujące. Przede wszystkim patrząc z punktu widzenia Platformy Obywatelskiej, to jest dobrze, że te wybory się skończyły, bo to bardzo utrudnia prowadzenie kampanii wyborczej prezydenckiej. Rozumiem, że ten problem został w tej chwili rozwiązany.
Te terminy nie były szczęśliwe.
Zobaczymy, co z tą kampanią prezydencką dalej będzie, bo ja mam poczucie takie, że pani Kidawa-Błońska nie jest przyzwyczajona do prowadzenia tego typu starć politycznych, jakie są oczekiwane i jakie się zdarzają w wyborach prezydenckich. I to jest pewne zagrożenie, moim zdaniem, dla Borysa Budki i dla tego jego silnego mandatu.
A sugeruje pan, panie senatorze, że może być zmiana kandydata? Bo
nie, mówię o zmianie kandydata. Ja chcę powiedzieć o innej rzeczy. Że jeżeli by się okazało, że Małgorzata Kidawa-Błońska albo nie zrobi wcale w pierwszej turze takiego dobrego wyniku, bo on będzie w okolicach 20%, albo, na co nie ukrywam się, ja jakoś tam liczę, może nie jest to jakaś duża szansa, ale że może się okazać, że to jednak w tej drugiej turze znalazłby się Władysław Kosiniak-Kamysz.
Jak to, pan może tak mówić, że to nie jest duża szansa?
To wtedy będzie, no, politologicznie mówię.
Janusz Korwin-Mikke, że wygrywa
no
wybory
dobrze,
w pierwszej turze.
Proszę nas nie porównywać do Janusza Korwin-Mikkego z całą jego sympatią. To moim zdaniem wynik Małgorzaty Kidawy-Błońskiej może być pierwszą rafą, pierwszą przeszkodą, jeżeli chodzi o ten bardzo dobry wynik Borysa Budki. No i jest pytanie, w jaki sposób także pogodzi w Platformie różne środowiska i różne grupy, bo ta szeroka ilość kandydatów, która startowała, ona pokazuje, że tam jest wiele bardzo różnych grup, bardzo wiele różnych interesów.
I chociaż teraz głosy się rozłożyły, tak, teraz, jakby była jedna dominująca.
No, ale mimo wszystko. I teraz jest pytanie, w jaki sposób Borys Budka, czy będzie potrafił, że tak powiem, narzucić pewne przywództwo i te grupy, że tak powiem, scalić w jedno.
Poseł Bartłomiej Wróblewski, ślad rosyjski w nazewnictwie pozostawmy może na boku, jak pańskim zdaniem ten mandat silny, o którym mówili panowie Jan Filip Libicki, Filip Olszak, ma się do tej faktycznej sytuacji w Platformie. Jak pan patrzy, no jednak mimo wszystko, czy ta partia, która jest waszym na dziś głównym przeciwnikiem, tak jesteście pozycjonowani, nabierze wiatru w żagle?
Tego nie wiemy i myślę, że tego nikt nie wie, nie wiedzą tego także działacze Platformy Obywatelskiej, dlatego że zmiana personalna jest kolejną zmianą personalną, która zachodzi w Platformie Obywatelskiej po odejściu Donalda Tuska i dotychczas okazywało się, że jakkolwiek nie układano tych wewnątrzpartyjnych pasjansów, to nie zmieniało to pozycji Platformy Obywatelskiej. Bo wydaje mi się, że kluczową sprawą jednak nie jest to, kto jest szefem Platformy Obywatelskiej. Kluczową sprawą jest to, z jakim programem Platforma Obywatelska wyjdzie do Polaków. Bo jeśli tutaj nie nastąpi jakaś zmiana, nie należy, myślę, oczekiwać, ktokolwiek by nie kierował Platformą Obywatelską, że będzie jakaś zasadnicza różnica. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory w 2015 roku i wzmocniło swój mandat w kolejnych latach, dlatego że bardzo konsekwentnie realizowało program wyborczy. My też, rządząc, nie zawsze mamy 100% rację. Czasami się mylimy, ale jednak wyborcy doceniają to, że jesteśmy konsekwentni i że z programem, którym wygraliśmy, idziemy i ten program rozwijamy.
Ale my o Platformie
ale
w tej chwili
ja tu
mówimy.
Będę polemizował z tym, ale to za chwilkę.
Czasem też jest PiS jest konsekwentny teraz, popełnianiu błędów, teraz, też niestety nie wyciąga wniosku.
To jest brak szacunku dla jednak no, kilku milionów Polaków, którzy ponad 2 milionów Polaków, którzy ponad to, co było w 2015 roku, dodatkowo, można powiedzieć, w związku z tym, jak kierowaliśmy polskimi sprawami, zagłosowali kilka miesięcy temu. Więc jakby wydaje mi się, że należy zobaczyć, czy Borys Budka będzie także oznaczał jakieś odnowienie programowe, jakąś nową jakość.
Na pewno zapowiada odnowienie techniczne w znaczeniu wyjścia z salonów, to jest jedno.
Ale nie tylko programowo też.
Chciałem też powiedzieć, że tutaj myślę, że rację ma pan senator Libicki, mówiąc o tym, że ten kalendarz nie jest taki, nie musi się okazać bardzo pomyślny dla Borysa Budki, dlatego, że jeśli pani Kidawa-Błońska, pani wicemarszałek, będzie prowadzić w takim stylu kampanię wyborczą, to niezależnie od starań nowego przewodniczącego, ten start nie będzie najlepszy i obciąży jego konto, co spowoduje, że wewnętrzna opozycja, zawsze taka jest, no, będzie próbowała wiązać wynik pani Kidawy-Błońskiej z samym Borysem Budką, niezależnie od tego, czy on będzie za to odpowiadał, czy nie.
Filip Olczyk. Ja tu się nie zgodzę. Po pierwsze, sądzę, że nasza kandydatka uzyska dobry wynik. Bardzo dobry, zresztą, że te wybory wygra, ponieważ widać jest, że pozycję startową ma całkiem dobrą, że jest dużo też czynników, które mogą jej sprzyjać. Chociażby ten temat dotyczący sądownictwa, który pokazuje, że jak bardzo rozedgana jest Polska w momencie, kiedy wykręcono z naszego systemu kolejne bezpieczniki i cała władza, zarówno ustawodawcza, jak i wykonawcza jest w rękach PiS-u. To pokazuje, że przydałoby się inne ułożenie właśnie ustrojowe państwa, gdzie jest w innych rękach urząd prezydenta, w innych rękach Sejm. Ale po drugie jeszcze ten kalendarz, o którym mówicie panowie, że jest niekorzystny, moim zdaniem można obrócić na naszą korzyść. My pokazujemy, że jako Platforma Obywatelska jesteśmy partią demokratyczną. I to zarówno w wyborze kandydata na prezydenta, jak i w wyborze naszego przewodniczącego. Ta demokracja wewnętrzna w Platformie Obywatelskiej będzie przekładała się w przyszłości na jeszcze większą demokrację w naszym kraju, jeśli faktycznie inne partie też pójdą teraz, zresztą PSL, bo tutaj przyznaję, że PSL też jest wewnętrznie demokratyczny, to pokazuje, że opozycja w naszym kraju myśli to trochę inaczej niż partia rządząca, że nie jesteśmy, tak jak wcześniej mówiłem, nie jesteśmy już partią wodzowską, że będziemy...
Ale jak byliście partią wodzowską, to co? To nie byliście demokratyczni? Bo to znaczy, tak,
no nie, no, powiedzmy tak, żeby to już jest inaczej to będzie, ponieważ inna jest osobowość, czy to Donalda Tuska, czy to Grzegorza Schetyny, inna jest Borysa Budki i on to mówił wyraźnie wewnątrz Platformy, gdy mieliśmy spotkania tutaj w Poznaniu ze wszystkimi praktycznie kandydatami na to stanowisko. Wszyscy mówili o tym, że nie ma powrotu do takiego sposobu zarządzania partią, jak był wcześniej za czasów Donalda Tuska, z czego no, Borys Budka najbardziej widocznie przekonał tutaj, bo wynik w Poznaniu też pokazuje, że on był najbardziej wiarygodny właśnie w tym, że partia będzie inaczej zarządzana, że będzie bardziej kolegialna.
Ja bym powiedział jeszcze inaczej. Mnie jest naprawdę bardzo daleko do pana prezydenta Jaszkowiaka. I jeżeli miałbym do wyboru dwóch kandydatów Platformy Obywatelskiej, to oczywiście wolę panią Kidawę-Błońską niż pana Jacka Jaśkowiaka. Ale pan Jacek Jaśkowiak, startując w tych prawyborach, miał jedną zasadniczą cechę istotną dla każdego kandydata. On miał nieograniczoną wiarę w to, że mu się uda.
Pan nie widzi tego, co z Małgorzatą Kidawę-Błońską?
Z całą sympatią dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, niezwykle kulturalnej, sympatycznej na poziomie osoby, ja nie widzę tej wiary i tego żaru. No widzę ten żar po stronie pana prezydenta Dudy, czasem, że tak powiem, objawiający się zbyt głośnymi okrzykami w czasie przemówień. Widzę ten żar po stronie Władysława Kosiniaka-Kamysza, natomiast po stronie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i zresztą Roberta Biedronia tego żaru nie widzę. I druga sprawa wreszcie, do Prawa i Sprawiedliwości. Ja wcale nie uważam, że ten wynik wyborczy z 2019 roku to jest sukces PiS-u przy takich transferach społecznych i nazwijmy to bardzo delikatnie, życzliwych PiS-owi mediów publicznych, najdelikatniej jak potrafię, to uważam, że ten wynik jest kiepskim wynikiem i dobrze świadczy o Polakach, ale... że się nie dali przyciągnąć przy pomocy tych narzędzi, które tu wymieniłem.
Panie senatorze, ale proszę zobaczyć, w 2015 roku pana Platforma Obywatelska miała i media publiczne, i wszystkie media prywatne duże, i mimo to przegrała wybory.
Po ośmiu latach rządzenia.
Mówię o tym, no właśnie, że rządzenie było to jedno, ale nawet mając media publiczne i media prywatne i opinię międzynarodową po swojej stronie, nic to nie dało. Więc jednak wydaje mi się, że trzeba docenić to, że w trudnej sytuacji, w trudnych kontekstach też międzynarodowych, przy ostrym ataku dużej części mediów ten wynik Prawa i Sprawiedliwości nie tylko został powtórzony, ale znacznie poprawiony. W takim stopniu, jaki się nie zdarzył po 89.
Ja bym chciał taką szpilkę jednak panu posłowi tutaj wbić, ponieważ owszem, PiS poprawił swój wynik, ale sumarycznie wynik opozycji był jednak lepszy niż wynik PiS-u. A po drugie, no, sam przykład chociażby wyborów senackich pokazuje, że opozycja potrafiła w tych właśnie bezpośrednich starciach wygrać z PiS-em.
A ja to państwu jeszcze powiem waszemu kandydatowi. Jeszcze inaczej. Proszę sobie zobaczyć, że siedzimy sobie wieczorem w tym miłym studiu historycznym z Krzysztofem Komendą, który nam tu patronuje.
To pan redaktor taką miłą atmosferę stwarza.
I jesteśmy w tym strasznym medium publicznym, w którym proporcje przedstawiają się tak. Dwóch polityków opozycji, jeden polityk obozu rządzącego.
To jest jakaś bardziej wyrafinowana polityka, bo ostatnio byłem w sobotę w sojuszniczej stacji telewizyjnej do państwa i tam też był jeden przedstawiciel PiS-u, co się do tej pory nie zdarzało. To jest jakaś zakamuflowana taktyka prezesa Kurskiego. Jeszcze nie wiemy jaka, ale ją odkryjemy.
Ręce prezesa Kurskiego nie sięgają na Brywińskiego. To zapewniam tutaj całym swoim. Filip Olszak, mam do pana pytanie, bo wszyscy jakoś tak się chwalą tym głosowaniem. To na kogo pan zagłosował w takim razie?
Ja pozwolę sobie zostawić to w swoim sumieniu. Znaczy zagłosowałem oczywiście, brałem udział, zresztą tak jak wielu tutaj moich kolegów i
koleżanek. Bo mam opłacone składki,
tak. I to był warunek konieczny do tego, żeby zagłosować. Ale powiem tak, ja się cieszę, że te wybory właśnie zakończyły się tak silnym mandatem, że zakończyły się w pierwszej turze, bo to nie było oczywiste na początku, że tak będzie, bo tutaj to jest taka specyfika, że nie ma sondaży, nie ma jakiegoś, każdy w zasadzie w własnym sumieniu rozważa i głosuje według własnego wskazania, czy tego, co sam sądzi, a tu tutaj faktycznie większość naszych koleżanek i kolegów zdecydowała już w pierwszej turze, że Borys
Budka... A Poznań to już w ogóle szczególnie wbrew tym deklaracjom Jacka Jaśkowiaka, który zachęcał do głosowania.
Bardzo wielu zresztą naszych członków i członki zagłosowało. To też właśnie to też jest istotne, że jest wysoka frekwencja. To pokazuje, że Platforma Obywatelska...
Ilu członków zagłosowało w ogóle?
Jest ponad 75% składu.
Ile osób, liczba?
Czyli uprawnionych było 9 tysięcy osób w skali kraju.
Czyli 75% z 9 tysięcy, czyli około 7 tysięcy osób zagłosowało.
Około 7 tysięcy głosów.
No, jak na największą partię opozycyjną, to nie jest bardzo duża liczba.
Panie pośle, jak przeprowadzicie wybory prezesa PiS-u przez wszystkich członków partii, to będzie pan mógł się wtedy wypowiadać w tej sprawie.
Szanowni państwo, jeszcze o Grzegorza Schetynę mimo wszystko muszę zapytać. To jest koniec jego kariery politycznej, takiej faktycznej, w której jest tym, który rozdziela kartę. Teraz zostaje mu co? Honorowy przewodniczący Platformy, czy jakiś rady mędrców Platformy, bo takie głosy się pojawiają No krótko, bardzo proszę.
Zobaczymy, jak zostanie zgospodarowane. To teraz trochę za szybko. No
nie brzmi to zbyt optymistycznie. Zobaczymy. To takie oddzwonimy do pana.
Nie, na tej zasadzie, że po prostu nie mi o tym decydować. Przewodniczący Budka już wskazał, że no, będzie myślał o tym, że będzie jakoś też rozmawiał, że już rozmawiał z Schetyną. To dobrze o nich świadczy też, że pozostają w takich relacjach, że nawet mówił wczoraj, że kilkukrotnie już od czasu wyborów rozmawiali ze sobą razem, no bo w końcu to jest jakaś kontynuacja też jednak naszego działania jako partii politycznej. Sądzę, że są pola, na których można by bardzo skutecznie byłego przewodniczącego zagospodarować.
Krótko, panowie, bardzo
dobrze,
proszę.
Krótko. Znaczy, ja myślę przede wszystkim tak. Ja uważam, że Grzegorz Schetyna ma bardzo głęboko zapisaną w swojej naturze zdolność przetrwania trudnych warunków. Udowodnił to już w trakcie tego, kiedy był odsuwany
przez Donalda Tuska.
I ja bym powiedział tak, oczywiście to jest wyzwanie dla każdej partii, w jaki sposób, że tak powiem, zagospodarowywać byłych wysokich przedstawicieli ministrów.
I to politycznych drapieżników jeszcze.
Tak, ale ja uważam, że Grzegorz Schetyna nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Ja bym go nie przekreślał.
Myślę, że Grzegorz Schetyna czeka na swój moment.
No tak. I to jest taka krótka, tak?
Tak.
No,
myślę, że to krótko.
Mogę powtórzyć.
Ale jak wieloznacznie.
Myślę, że Grzegorz Schetyna czeka na swój moment.
Dobrze, proszę panów. Krótko jeszcze o jednym temacie. No nie da się opowiedzieć krótko o tym, co się dzieje ostatnio w sprawach reformy sądownictwa. Ja chciałbym, żebyście się panowie odnieśli do tego wyroku połączonych izb Sądu Najwyższego, który zakwestionował udział w składach orzekających sędziów, którzy zostali wybrani przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Ja bardzo panów proszę, żebyśmy nie mówili o argumentach politycznych, ani nawet prawnych, bo każdy, obywatele widzą to tak. Jedni mówią, że mają prawo, inni mówią, że nie mają prawo, że jedni postępują zgodnie z prawem, drudzy nie. Odłóżmy to na bok. Chciałbym panów zapytać o tym, że obywatele w tym momencie niepokoją się tym, jak będzie wyglądało ich codzienne funkcjonowanie w ramach petentów sądów. I czy ta sytuacja, która w tej chwili się pojawiła, powoduje rozłam ustrojowy, który grozi funkcjonowaniu codziennemu polskiego sądownictwa.
Ja chciałem podkreślić, że Sąd Najwyższy w tej uchwale wykazał się dużo, daleko idącą odpowiedzialnością za system prawny w Polsce.
Ale ja nie o to pytam.
Ponieważ nie mówimy o właśnie dlatego, żeby nie wprowadzać zamętu, nie wprowadzać niepewności wśród obywateli, ponieważ po pierwsze wszystkie wyroki, które zostały w międzyczasie wydane przez sędziów mianowanych przez, wskazanych przez nowe KRS i mianowanych przez prezydenta, nie zakwestionował, ale wręcz zalegalizował, tak?
Także to oni są sędziami, czy nie są sędziami?
Toczące się postępowania.
Nie, rozumiem.
Nie, no bo właśnie
dali legalne wyroki.
Właśnie Sąd Najwyższy stwierdził, że mimo że jest ułomność w wyborze, no to wartością nadrzędną w tym momencie jest pewność prawa, żeby nie tyle wyroków, które w międzyczasie zostało wydanych, nie było zakwestionowanych i także toczące się postępowania. To ta uchwała dotyczy tylko nowych postępowań, które po dniu jej wydania zostałyby powzięte. Także to naprawdę trzeba chylić czoła przed sędziami Sądu Najwyższego, że potrafili wyjść właśnie ponad te podziały, mogli inaczej orzec, a orzekli bardzo odpowiedzialnie.
Dobrze, nie chciał pan w tej sprawie ani o polityce, ani o prawie, to ja powiem trochę inaczej. Ja jestem 15 rok parlamentarzystą. I mogę powiedzieć tak, że jeżeli przychodzili do mnie obywatele i z różnymi sprawami, które dotyczyły spraw sądowych, które
przychodzili,
oczywiście, to 90% z nich dotyczyło przewlekłości postępowań. Problem z sądami był z ich nieefektywnością i też z pewnymi stanowiącymi margines, ale jednak przekroczeniami prawa ze strony sędziów. Na 10 tysięcy sędziów uważam, że to były kwestie marginalne, ale też nie można powiedzieć, że ich nie było. My jesteśmy, moim zdaniem, to, co Prawo i Sprawiedliwość nazywa reformą wymiaru sprawiedliwości, sprowadzało się tylko do personaliów, do zamienienia jednych sędziów na drugich sędziów. Natomiast nikt tak naprawdę nie przeprowadził i nie rozmawiał o takiej rzeczywistej reformy wymiaru sprawiedliwości, jaką rzeczywiście Polacy oczekują. I teraz moim zdaniem, ja bym tu, każda sroka swój ogon chwali, no więc ja uważam, że idea okrągłego stołu, do której zresztą również pan premier Gowin zaczął się w ostatnich dniach przychylać, w tym samym chaosie jest ideą, moim zdaniem, jedyną, która pozwoli nam z tego zamieszania jakoś obronną ręką wyjść i ja bym to postulował i do tego nawoływał.
Poseł Bartłomiej Wróblewski.
Ja też uważam, że rozmowa jest potrzebna i to rozmowa w szerokim gronie, bo ta sytuacja od strony prawnej jest skomplikowana. Ja uważam, że orzeczenie, czy uchwała Sądu Najwyższego jest bardzo kontrowersyjna od strony prawnej, że to nie jest, ściśle rzecz biorąc, uchwała sądu, ale są tam elementy i kompetencje władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej. Dlatego wydaje mi się, że od strony prawnej trudno to wybronić. Oczywiście kierując się poglądami politycznymi na tym poziomie, na tym etapie tego sporu o sądownictwo, każdy wszystko jest w stanie wybronić, ale no, nie jest to typowe działanie sądu, reagowanie w ten sposób, choćby na przykład rozróżnianie między różnego rodzaju wydanymi wyrokami, jakie są podstawy ustawowe do dokonywania takich rozróżnień. To wszystko jest już stanowieniem prawa. Ale zgadzam się z tym, że sytuacja jest na tyle skomplikowana, że jeśli chcielibyśmy wyjść z tej sytuacji, znaleźć jakieś dobre rozwiązania na przyszłość, trzeba szukać szerokiego porozumienia i stąd, z tego punktu widzenia rozmowa jest potrzebna. Jest. Natomiast chciałem jedną rzecz dodać. Natomiast prawda jest też taka, że te najbliższe 3 miesiące nie będą temu służyć, dlatego że jednocześnie ta sytuacja nakłada się na czas kampanii wyborczej. No, sytuacji, w której no, każde ugrupowanie parlamentarne ma swojego kandydata w wyborach prezydenckich, no siłą rzeczy te bardzo trudno jest jakąś taką merytoryczną i wyważoną rozmowę. I ja doceniam na przykład to, że Polskie Stronnictwo Ludowe takie starania podejmuje, ale jednocześnie zwracam uwagę, że w związku z tym, że no, są to inicjatywy, które są przypisywane ostatecznie Kosiniakowi, Kamyszowi, no to nie ma pewności nigdy, w którym gdzie jest ten moment, gdzie jest ta zachęta do dyskusji, a gdzie jest kampania.
Ale panie pośle, ja się z panem zgadzam. W takim razie jest jeden bardzo prosty sposób weryfikacji tego. Rzeczywiście umówmy się na taką dyskusję po wyborach prezydenckich. Ale bo wtedy nikt nikomu nie będzie już tego przepisywał. Natomiast, pod jednym warunkiem, że to nie będzie tak, że do państwa, że do czasu wyborów prezydenckich państwo z pełną determinacją i z nieprawdopodobną szybkością nie będziecie wprowadzać w życie zapisów tak zwanej ustawy kagańcowej.
No. Znaczy, no, tutaj sobie powiedzmy tak, że dyskusja na temat tej ustawy, no, począwszy od nazwy, która została tutaj ukuta, moim zdaniem jest mocno przesadzona. No, każdy, kto zna system prawny, rozumie, że rzecznik dyscyplinarny, sędziowie, opinia międzynarodowa, to powoduje, że stosowanie takich przepisów zawsze jest utrudnione. Nawet gdyby ktoś miał złą wolę, a moim zdaniem zakładanie złej woli ze strony rządzących jest po prostu niesprawiedliwe. Prawo i Sprawiedliwość przez wiele lat konsekwentnie mówiło o potrzebie zmian w sądownictwie. Był przecież okres, kiedy robiło to wspólnie z Platformą Obywatelską. Te postulaty, które dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość realizuje w znacznym stopniu, były wykuwane przez ekspertów Platformy Obywatelskiej. Nie zostały wymyślone przez Prawo i Sprawiedliwość. Andrzej Rzepliński był przecież tutaj ekspertem i guru największej partii opozycyjnej.
Polszak, niestety ja tylko powiem krótko. Bardzo łatwo i prosto można by wyłączyć chociaż częściowo ten spór i mógłby to zrobić pan prezydent Duda. On po prostu zamiast podgrzewać atmosferę swoimi wypowiedziami mógłby zawetować tą ustawę lub skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego i wtedy ona by nie zaczęła obowiązywać. Także jest chociażby możliwość zamrożenia tego do czasu.
Jedno jest pewne, będzie to na pewno jeden z głównych tematów tegorocznej kampanii prezydenckiej. To się chyba pewnie zgodzimy, tak jak wszyscy tutaj siedzimy.
przy kwadratowym dzisiaj wyjątkowo stole studium imienia Krzysztofa Komedy. Byli dziś z nami senator Jan Filip Libicki, Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję, dobrego wieczoru.
Platforma Obywatelska.
Dobranoc.
Kłaniam się Państwu nisko, również życzę dobrego wieczoru.
Przy gorącym stole.